Artyzm wszechświata. Wiedza, nauka, technologia. Wybitni polscy uczeni w rozmowach o swoich odkryciach, projektach, planach badawczych. O osiągnięciach współczesnej astronomii, fizyki, genetyki, ekonomii, filozofii, medycyny, matematyki. O tym, co w laboratoriach na Ziemi i w kosmosie. Fragmenty książek, anegdoty, ciekawostki, zabawne zdarzenia z życia naukowców. Artyzm wszechświata. Specjalne oddziały policji zajmują się walką z przestępczością narkotykową. To nigdy nie kończąca się opowieść, niestety, w której świat kryminalistów wykorzystuje najnowocześniejsze technologie, a ich pomysłowość niestety nie zna granic. Powiedziałem granic? Świat ludzi zajmujących się tym biznesem nie zna takiego pojęcia jak granica. Zdziwilibyśmy się, z jak odległych krajów przemycane są narkotyki. Odpowiednie służby dysponują całym arsenałem narzędzi niezbędnych w znalezieniu niedozwolonych substancji. A nie tylko o narkotyki tu chodzi. Elektroniczne kamery, detektory wykrywające bursztyn, metale szlachetne, paliwa, alkohol czy papierosy śledzą środki transportu na morzu, na lądzie i w powietrzu, ale również pomieszczenia, hal, hoteli, domów. Pomimo tak zaawansowanych technologii, wciąż najbardziej niezawodny i wszechstronny pozostaje psi nos. Jak dotąd najdoskonalsze jest te 350 milionów komórek węchowych naszych czterolapów, wykształconych na drodze ewolucji trwającej setki milionów lat, a każdy pies ma ich, powtórzę, 350 milionów. Postęp w szkoleniu psich tropicieli i system komunikacji pomiędzy opiekunem, człowiekiem, a jego podopiecznym psem jest ogromny. W ten system zaangażowane są osiągnięcia współczesnej psychologii, genetyki, mikrobiologii, inżynierii, materiałoznawstwa, cyfrowe techniki elektroniczne. Dużo tego, no i dużo. A mimo tego jesteśmy zawsze o krok za przestępcami. Psie, cztery łapy skracają ten dystans, a wielkie, wilgotne nosy są nieocenione w tropieniu, przeszukaniu, wskazaniu i wykryciu tego, co tak skrzętnie chowają przestępcy wszystkich narodowości świata. W audycji zaprosimy m.in. w gościnne progi uczelni i uniwersytetów dla czworonogów, czyli tam, gdzie zdobywają kryminalistyczne szlify do walki z przestępczością. Przeszukamy gruzowiska, mając nadzieję na znalezienie osób zasypanych, powędrujemy śladem chorych na Alzheimera, zagubieni powrócili szczęśliwie do domów, pójdziemy śladami Kamila P. spod Nowego Sącza i starszego pana z Gorlic. Tylko dzięki psim nosom udało się uratować ludzkie życie, odszukać zwłoki, wskazać winnych. Imiona naszych bohaterów to Kaja, Bandzior, Milka, Cygan, Prezes, Ozi i Didi. Rozpoczynamy spotkanie z bohaterami książek pióra Joanny Stojer-Polańskiej i samą autorką, panią doktor nauk prawnych i kryminolog. Zaczynamy od Didi, a o tym, co potrafi, czyta Krzysztof Gordon.
Didi to czteroletnia suczka rasy owczarek belgijski Malinos, która pracuje z doświadczonym przewodnikiem Tomaszem Paszylkiem. Służy w komendzie powiatowej policji w Kościerzynie. Didi zajmuje się wyszukiwaniem zapachu narkotyków. Jak już wspominaliśmy, lubi się bawić z prezesem i cyganem. Chętnie uczestniczy w pokazach. Pokazuje wtedy, jak wzorowo potrafi ugryźć pozoranta. Gryzie dla sportu, tylko w ramach zabawy. Na komendę puść, czyni to natychmiast, jest bardzo karna. Nie ma w niej agresji. Didi pracuje pod okiem przewodnika, ale jednocześnie wykazuje dużą samodzielność. Mocną stroną tej suczki nie jest cierpliwość. Chciałaby od razu działać. Oznacza znalezienie zapachu narkotyków poprzez drapanie. W taki właśnie sposób poinformowała, że znalazła 2 kg amfetaminy, kiedy uczestniczyła w pewnym przeszukaniu. Najpierw wskazywała obecność zapachu w okolicy toalety. Pewnie przestępca spuścił część narkotyków w ubikacji, bo nie udało się zabezpieczyć fizycznie żadnej substancji. Po przeszukaniu mieszkania przyszedł czas na sprawdzenie piwnicy. Tam pomieszczenia były wypełnione po sam sufit. Na szczęście Didi nie boi się wąskich pomieszczeń. Wspaniale szukała pomiędzy szafami, słoikami i różnymi rupieciami. Zainteresowała się plecakiem przykrytym workami. z 2 kilogramami narkotyku, jak się okazało. Gdy zanurkowała pod te worki, mające ukryć ślady przestępstwa, to wystawał jej tylko ogon. Kiedy jest w pracy, zdarza się jej zaznaczyć fajki wodne, wypalone części po narkotykach albo popiół. Często przy przeszukiwaniu pokoju wskazuje worki, puszki, butelki czy szmaty, na których jest zapach narkotyków, bo rzeczy te miały kontakt z narkotykami. Jej nos jest bardzo czuły, nie potrzebuje dużych ilości substancji, żeby oznajmić, że znalazła. Podczas jednego przeszukania udowodniła, jak w krótkim czasie potrafi sprawdzić salę gimnastyczną. W ciągu 2 minut znalazła 0,5 grama substancji odurzającej, ukrytej między drabinkami.
Kaja i Kojak. Kaja jest z pochodzenia Belgijką, ale mieszka w Krakowie, służąc w oddziale żandarmerii wojskowej. Jej specjalizacja to ślad zapachowy. Co to takiego?
Ślad zapachowy to jest coś, na czym pies uczy się pracować w szkole i w przypadku Kai są to zapachy narkotyków. Tutaj też psy są szkolone do konkretnych substancji narkotycznych. Co jakiś czas też pojawiają się nowe na rynku, więc też te szkolenia psów mogą się zmieniać. I Kaja ma oznaczać te substancje, co do których właśnie została wyszkolona. Pracuje ze swoim przewodnikiem. Ta współpraca na początku była trudna, ale obecnie przebiega bardzo harmonijnie.
Nie dotykałem ręką narkotyku, ale później tą ręką dotykałem amunicji i klamki drzwi. Co sygnalizuje Kaja, a co jej kolega Kojak? I jak to, co wywąchały, zasygnalizują?
Psy są szkolone do tego, żeby w konkretny sposób oznaczać. Psy, które szukają zapachu narkotyków, zwykle oznaczają aktywnie, dynamicznie, czyli mogą w tym miejscu drapać łapą, mogą szczekać, mogą próbować się dostać do tego miejsca, gdzie narkotyk jest schowany, bo zwykle on jest ukryty. Oznaczanie materiału wybuchowego jest statyczne, to znaczy pies, który taki zapach lokalizuje, kładzie się w tym miejscu, w którym taki zapach zlokalizował, więc gdyby oba psy były na działaniach, pojawiłby się tam zapach amunicji i zapach narkotyków, to jeden pies mógłby wskazywać szczekaniem, a drugi poprzez to, że waruje w tym konkretnym miejscu.
Kaja tworzy duet z Kojakiem, pani pies i pan pies. Czy to się często zdarza w służbach? Taki psi patrol na 8 łap?
Zdarzają się psy, które ze sobą współpracują. Na przykład na poszukiwaniach osób zaginionych może być tak, że psy w ramach danej grupy poszukiwawczej działają razem, choć zwykle przewodnicy preferują działania samodzielne. To znaczy rzadko jest tak, że będą te oba psy faktycznie w danym pomieszczeniu w tym samym momencie. Raczej będzie to rozdzielone, chociaż oczywiście może się zdarzyć tak, że to będzie patrol wspólny i na przykład przypadkowo taki materiał zostanie zlokalizowany. Zresztą wiele przewodników psów, które wyszukują zapach narkotyków, mówi o tym, tak, że wychodzą z psem na spacer i może być tak, że pies zwietrzy kogoś, kto takie substancje przy sobie posiada. Nie są wtedy na służbie, są na spacerze, a pies może sygnalizować.
I co wtedy?
Jeśli tutaj pies będzie wskazywał, że takie substancje zostały znalezione, funkcjonariusz może podjąć działania. Przy czym nie jest to takie oczywiste i tutaj przypomina mi się historia psa, który pojechał z przewodnikiem na urlop do Holandii, bo mogą być kraje, gdzie pewne substancje są legalne i wtedy działanie psa, który zresztą nie jest psem holenderskim, tylko polskim, no nie do końca będzie uprawnione w takich okolicznościach, więc tutaj też ta skomplikowana sytuacja prawna może się pojawić i to też się pojawia w sytuacji, kiedy mamy zaginięcie osoby za granicą i miałyby na działania pojechać psy z Polski. Tutaj nie mówię o psach wojskowych, tylko o psach, które miałyby wyszukiwać zapachów na przykład w ramach działań policji, ale też zdarza się, że ktoś ma prywatnie wyszkolonego psa do wyszukiwania konkretnego zapachu. No i pytanie, czy taki pies może takie działania podejmować?
Kaja znalazła narkotyki pod parkietem. Przestępca, widząc co robi Kaja, natychmiast poprosił o odciągnięcie psa i dobrowolnie wskazał miejsce ukrycia dużej ilości amfetaminy. To była niezwykle zabawna sytuacja, na którą nie byli przygotowani funkcjonariusze policji. Pamięta pani to zdarzenie?
Pamiętam tutaj historię, o której opowiadali funkcjonariusze. Rzeczywiście zdarza się, że kiedy pies służbowy wchodzi na miejsce, czasami jeszcze przed rozpoczęciem przeszukania, osoba wskazuje miejsce, gdzie dana substancja jest ukryta, czy to broń czy właśnie narkotyki, w zależności od tego, co jest celem tych działań. Natomiast też czasami przestępca, który widzi skuteczność psa, że znalazł, że dobrze oznaczył, no chce uniknąć jakichś dodatkowych działań, na przykład związanych ze zrywaniem podłogi, ze skuwaniem tynku, z rozkuwaniem jakiejś powierzchni, po to, żeby po prostu, no nie tyle może chce ułatwić działania psu, co szybciej zakończyć te czynności.
Już to się myślałem, zdarza. Że taki esteta, nie niszczcie mi podłogi.
To się zdarza i dlatego też pojawił się taki pomysł, żeby psy, które do tej pory są szkolone do takiego pokazywania aktywnego, na przykład w postaci drapania łapą, żeby też uczyć je pokazywania statycznego. I widziałam już psa, który szuka zapachu tytoniu, który pokazuje w sposób statyczny. To znaczy u psa widzimy taki moment zmrożenia. Ten pies nieruchomieje i swój nos przystawia do tego miejsca, w którym czuje najwięcej zapachu. Tam właśnie ten ślad zapachowy się pojawia i stąd przewodnik wie, w którym miejscu szukać. Czasami może to wiązać się z tym właśnie, że trzeba rozkuć jakąś powierzchnię, coś otworzyć, ściągnąć podłogę, otworzyć jakieś dodatkowe szafki, tak sprawdzić szuflady z podwójnym, potrójnym dnem, bo właśnie nos psa zlokalizował to miejsce.
Ozzy jest wyżłem, ma ogromny instynkt myśliwski. Pracuje we wrocławskiej policji. Do służby został przyjęty w wieku 9 miesięcy. Nie wykazuje agresji. Teraz ma 3 lata i wymaga ciągłej, intensywnej pracy ze strony przewodnika. Zajmuje się wyszukiwaniem zapachu zwłok. Jego przewodnikiem jest Konrad Wojciechowski. Uwielbia swojego czworonoga, choć praca z tak dynamicznym i energicznym psem nie jest łatwa. Drugi policyjny wyżeł, brat Oziego, pracuje w policji w Warszawie. Ozzy jest bardzo towarzyski i przyjacielski, lubi być w centrum uwagi. W pracy jest skutecznym poszukiwaczem. Wskazał miejsce ukrycia zwłok w sprawie sprzed 5 lat, gdy zniknęła pewna starsza pani. Policjanci nabrali podejrzeń, bo emerytura seniorki ciągle była pobierana, a jednak nikt jej od dawna nie widział. Jak się potem okazało, dobrze wytypowano teren do przeszukania. Ozzy wskazał miejsce, gdzie ukryto ślady przestępstwa. Inna sprawa poszukiwawcza dotyczyła zaginionego mężczyzny. Krótko przed zaginięciem zmarła jego żona i wdowiec mierzył się z wieloma problemami. Podejrzewano, że ktoś go okradł i pobił, ponieważ jego telefon znalazł się w lombardzie. Podczas działań poszukiwawczych przewodnik psa znalazł rzeczy zaginionego w krzakach. A podczas kolejnych działań, w miejscu oddalonym około 2 km od miejsca znalezienia rzeczy, pies wskazał, gdzie ukryto zwłoki. To było trudne, ponieważ szczątki schowano w krzakach. Miejsce było przewiewne i nie było czuć zapachu. Do tego z każdej strony przebiegała ruchliwa ulica. Pies przeszukiwał też obszar spalonej hali produkcyjnej, sprawdzając na pogorzelisku, czy nie znajdują się tam szczątki ludzkie. Działał bardzo sprawnie, nic go nie było w stanie rozproszyć. Okazał się świetnym psem do przeszukiwania gruzów. Ma bardzo dobry węch. Po odnalezieniu, które sygnalizuje szczekaniem, oczekuje nagrody. Zabawa z przewodnikiem to wspaniałe zajęcie. W domu przejawia jedną słabość. Kradnie skarpetki do swojego legowiska. Uważa je za wspaniałą zabawkę. Przewodnik niekoniecznie podziela tę pasję.
Amfetamina, marihuana, kokaina to specjalność KAI. Pytanie, czy każdy z tych narkotyków oznacza w inny sposób?
Nie, zwykle wszystkie te substancje, które były wprowadzone w ramach szkolenia, oznacza w taki sam sposób, chociaż pojawiają się pomysły, żeby u jednego psa wprowadzić różne sposoby oznaczania, ale raczej pojawia się to w kontekście psów do poszukiwań ludzi, a nie przy poszukiwaniach narkotyków.
Przewodnikiem KAI jest sierżant Tomasz. Początki współpracy, delikatnie rzecz ujmując, były trudne. Kaja go absolutnie nie akceptowała. Ale czy wiemy dlaczego, czy wiemy kiedy i z jakiego powodu nastąpiło takie przełamanie lodów?
Owczarek belgijski to nie jest łatwy pies. To nie jest łatwa rasa do nawiązania dobrej relacji, współpracy. I dobrze, jeśli tutaj też patrzono by w ramach właśnie szkolenia na takie cechy zarówno zarówno po stronie psa, jak i przewodnika, żeby osoba, która ma duże doświadczenie właśnie w łączeniu takich zespołów, no, mogła wykorzystać właśnie to doświadczenie, żeby dobrze dopasować taki duet. Tutaj okazało się, że potrafią ze sobą współpracować, ale początki nie zawsze są łatwe. Mogę też powiedzieć, że wielu przewodników mówiło mi o tym, że miało na początku problemy z dogadaniem się ze swoim owczarkiem belgijskim, ale potem w jakimś momencie następuje przełamanie i od tego momentu jest zaufanie, współpraca. Trudno powiedzieć, czy to kwestia cierpliwości, kto kogo testuje bardziej, tak? Czy pies sprawdza człowieka, czy człowiek sprawdza psa, ale następuje taki moment, od którego ta współpraca jest już łatwiejsza i przebiega harmonijnie. To, że pies nie słucha, to, że pies czasami się oddala, że nagle udaje, że nie słyszy, albo właśnie takie historie jak z kotletami, które zniknęły, one się zdarzają, no bo pewnie wszyscy mamy swoje słabości, psy również. Taka historia z kotletem może nas bawić, ale ten kotlet pojawia się też w szkoleniu psa do poszukiwań osób zaginionych na gruzowiskach i na szkoleniach specjalnie kotlet jest podkładany po to, żeby pies go zignorował i nie zajął się kotletem, a szukał człowieka, który potrzebuje pomocy, bo znajduje się pod gruzami i ma ograniczony czas do przetrwania, ograniczony czas, żeby udzielić mu pomocy. Więc różne pokusy i trudności są często wprowadzane w ramach szkolenia, żeby psa czymś innym zaobserwować, żeby pojawiło się jakieś inne zwierzę, żeby ktoś inny próbował jakoś zakłócić psa, żeby później w tym działaniu właściwym pies zadziałał tak jak trzeba. Uratował człowieka albo pomógł nam zwalczać przestępczość.
Kaja, ona ma niezwykłe poczucie humoru. Uwielbia zabawy piłeczkami. Spryciula chowała piłeczki, tym samym odkładając przyjemność zabawy z nimi, tymi piłeczkami na później. Ale jak odkrył to przewodnik?
Kiedy znalazł duże ilości piłeczek, które zostały ukryte przez psa, bo właśnie z piłeczkami może być tak jak...
I to w śniegu.
Może być tak jak z kotletami, że zniknęły. Całe szczęście, że zostały ukryte, a nie na przykład połknięte, bo też wiem właśnie, że zdarzały się takie historie, kiedy pies połknął piłeczkę, no i trzeba mu było szybko udzielić pierwszej pomocy. To szczególnie dotyczy tych psów, które są bardzo tak nakręcone na zabawę, które bardzo lubią te działania z piłeczkami, no i takie przypadkowe połknięcie oczywiście wymaga szybkich działań medycznych.
Cygan już prawie dekady pracuje jako tropiciel. Rocznie szuka i odnajduje wiele zaginionych osób, a także sprawców przestępstw, którzy dopiero co uciekli z miejsca zdarzenia. Wiele razy udowodnił, że świetnie nadaje się do pracy poszukiwawczej. Cygan szukał zaginionej kobiety z chorobą Alzheimera, która wyszła z domu i nikt nie potrafił jej odnaleźć. Szukała jej cała rodzina. Niepokój budziło oczko wodne, które znajdowało się na terenie posesji. Po tym terenie biegały konie, co trochę rozpraszało psa. A może tak się tylko przewodnikowi wydawało? Cygan dostał do nawęszenia osobiste rzeczy osoby zaginionej. Po nawęszeniu zapachu z ubrań pies zaczął tropić. Najpierw skierował się do stawu, potem w stronę furtki, która prowadziła do lasu. Cygan wyszedł, skręcił po 20 metrach pod drzewa przy ogrodzeniu. Tam oznaczył siedzącą za ogrodzeniem i wybiegiem dla koni zaginioną kobietę. To była pani poszukiwana w tej sprawie. Na szczęście nic złego jej się nie stało. Przy innym zdarzeniu cygan uratował sprawcę przestępstwa, jakkolwiek by to brzmiało. Jak do tego doszło? Pewien mężczyzna spowodował wypadek na drodze, po czym uciekł z miejsca zdarzenia. Było zimno. Rozpoczęły się poszukiwania, a cygan nawęszył ślady z siedzenia kierowcy. Można było też po śladach na śniegu szukać, ale ludzie najpierw sami szukali i zadeptali ślad. Okazało się, że sprawca wypadku zawrócił, po 200-300 metrach skręcił z drogi i porzuciwszy auto, pobiegł w pole. Zatrzymał się w pobliskim zagajniku i położył się spać na śniegu. Kiedy dotarł tam cygan, przewodnik usłyszał wrzask uciekiniera. Pies go obudził, a ów pan wcale nie docenił tego, że funkcjonariusz na czterech łapach uratował mu życie. Szczególnie, że było bardzo zimno, a człowiek ten był bardzo pijany. Mógł zamarznąć na śmierć. Cóż, cygan i tak się cieszył, że złapał zbiega, a Rafał oczywiście go nagrodził za szybkie i sprawne działania.
Koczek. Czy to prawda, że Koczek spojrzeniem nigdy nie zdradza, czy patrzy z sympatią, czy z gotowością do ataku?
Rzeczywiście ma bardzo specyficzne spojrzenie. Z jego strony nie spotkał mnie jednak żaden atak i mogę powiedzieć, że bardzo sympatyczny pies i przewodnik też mówi o nim same dobre rzeczy.
A dlaczego na niego, na Koczaka, nie na przewodnika, mówimy uciekinier?
No bo właśnie też ma pewne swoje słabości, tak? I też zdarzały mu się samodzielne treningi na terenie jednostki wojskowej, kiedy biegał, a miał w tym czasie być gdzieś indziej.
A Koczak potrafi wskazać miejsce ładunku wybuchowego, prochu strzelniczego, broni, lątu. Nie wolno mu szczeknąć, nie wolno mu drapać, nie wolno mu wykonać najmniejszego ruchu, który mógłby spowodować detonację ładunku. Oznacza znalezisko statycznie. Emocje, radość, zadowolenie nad tym musi zapanować. Czyli to jest trochę tak. Pokaż, ale nie okazuj.
Mhm. I to jest trudne, bo pies, kiedy znajduje to, czego go uczyliśmy, to się cieszy. A tutaj pies, który szuka zapachu materiałów wybuchowych, musi tą nagrodę potrafić odroczyć. Wie, że ona będzie dopiero za jakiś czas, ponieważ rzeczywiście nie może szczekać, nie może drapać łapą w tym miejscu. I tutaj też zadanie dla osób, które typują psy do służby, żeby tutaj wybrać psa, który będzie potrafił te emocje opanować. Jeśli to jest pies bardzo dynamiczny, to raczej powinien być typowany do oznaczania czegoś, gdzie może aktywnie pokazać, na przykład, że znalazł człowieka, może przy nim szczekać albo drapać, jeśli znalazł jakieś substancje, przy których to drapanie nie będzie powodowało niebezpieczeństwa.
Psy w służbie policji. Pani Karolina Wielg z Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie każdego dnia ma do czynienia, no wezmę głęboki oddech, z bandziorem. Gdyby zapytać bandziora, dlaczego ma takie wielkie uszy, odpowiedziałby, żeby cię dobrze słyszeć. Dlaczego masz takie wielkie oczy, żeby cię dobrze widzieć? A dlaczego masz takie wielkie zęby, żeby cię zjeść? Oczywiście to są skojarzenia z bajką doskonale znaną wszystkim dzieciom i rodzicom, ale one wcale nie są przypadkowe. W końcu wilk był bandziorem w bajce. Ten bandzior, o którym ja teraz mówię, pochodzi z Belgii. I z wilkiem ma bardzo dużo wspólnego. O kim mówię?
Mówimy o owczarku belgijskim, który ma na imię bandzior. Psy, które służą w formacjach mundurowych, zwykle mają też jakieś formalne imię. Natomiast bandzior tutaj jest takim imieniem, które zostało nadane stosownie do charakteru psa. I przewodnik często używa właśnie takiego swojego imienia w relacji z psem, chociaż w dokumentacji może się pojawić zupełnie inne. Bandzior jest psem, który może być używany jako środek przymusu bezpośredniego. To te uszy może nie są mu jakoś bardzo potrzebne, ale szybkość i to, żeby tutaj mógł zatrzymać człowieka jak najbardziej. I również jest mu to potrzebne do obrony policjanta albo kogoś, kto jest atakowany właśnie przez przestępców, bo taka specjalizacja właśnie tutaj dotyczy bandziora. Pies jako środek przymusu bezpośredniego i tutaj w tej roli też sprawdzają się właśnie owczarki belgijskie.
Nie bądźmy naiwni, przed psem nie uciekniesz.
Nie, przed psem nie da się uciec. Słyszałam wiele takich historii, kiedy człowiek próbował, ale pies i tak był szybszy. Słyszałam też historię o takich śladach na pośladkach związanych właśnie z użyciem zębów i ktoś mówił, że tam niewiele mu brakowało, że jeszcze tylko jedna brama albo jeszcze parę metrów. Słyszałam też historię psa, który, znaczy w zasadzie historię przewodnika i nie wiem, czy to jest historia z happy endem, czy nie, ponieważ opowiadał o przestępcy, którego kilka razy złapał na kradzieży i ten człowiek próbował uciec z miejsca przestępstwa i kiedy po raz drugi zobaczył, że do jego zatrzymania będzie użyty pies, przestał uciekać, ponieważ wiedział, że pies go i tak złapie, tak jak za pierwszym razem. Tylko dla mnie smutne jest to, że ten człowiek nie oduczył się kraść, a nauczył się, że pies jest skuteczny w zatrzymaniu, bo nam w zasadzie chodzi o to, żeby zwalczać przestępczość, a nie o to, żeby cały czas ktoś przed psem uciekał, czy próbował tutaj psa oszukać w jakiś sposób.
Sprawa Kamila P. Zaginął w wieku 19 lat w miejscowości pod Nowym Sączem. Jak wielu młodych, pracował w Anglii. W drodze z lotniska spotkał się ze znajomymi na parkingu w rodzinnej wsi. Tam też doszło do kłótni i Kamil oddalił się sam w stronę domu. Prawdopodobnie był pod wpływem alkoholu. Miewał również epizody związane z używaniem środków psychoaktywnych. W samochodzie znajomych zostawił prywatne rzeczy i bagaże. Okazało się, że do domu jednak nie dotarł. W poszukiwania zaangażowane zostały służby i włączyły się również osoby z otoczenia Kamila. Użyte zostały psy tropiące, śmigłowiec i łodzi. Jednak nic nie znaleziono. Droga Kamila do domu prowadziła przez las. Musiał również przejść na drugą stronę rzeki. O udział w poszukiwaniach poprosił nas ojciec Kamila. Teren nie był rozległy, bo z parkingu do domu Kamil miał do przejścia 1,5 kilometra. Zostały przeszukane las i okolica domu. Obecności ciała nie stwierdziliśmy. Padały podejrzenia, że ktoś go wywiózł. Ostatnim sektorem do przeszukania był rejon mostu. Tam też w miejscu dopływu strumienia do rzeki pies oznaczył miejsce. Ostatnim sektorem do przeszukania był rejon mostu. Tam też w miejscu dopływu strumienia do rzeki pies oznaczył miejsce. Drugi pies puszczony w tym samym sektorze również nas tam doprowadził i oznaczył. Przeszukaliśmy brzegi dopływu i rzeki powyżej tego miejsca. Ciała jednak nie było. Analizując miejsce oznaczenia, dochodzi się do jednego wniosku. Ciało spłynęło z nurtem rzeki. Dodać należy, że to rzeka górska i przy występujących w tym okresie intensywnych opadach deszczu nurt był wyjątkowo gwałtowny. Ciało Kamila zostało odnalezione w wodzie przez kajakarza po niemal 4 tygodniach od zaginięcia i 26 kilometrów poniżej miejsca zamieszkania.
Sułkowice, doskonale pani znane miejsce. Tam znajduje się wyjątkowa i niezwykła szkoła, ale tam nie ma tablic, nie ma tabletów, nie ma sal dla uczniów i słuchaczy.
Dla przewodników psów są sale.
Ale są pilni rzeczywiście studenci, mają znakomity słuch, wzrok, pamięć, kondycję, nie potrzebują takich pomocy edukacyjnych, o których wcześniej mówiłem. Co to za szkoła, czy ona jest wyjątkowa?
Tak, to na pewno jest wyjątkowa szkoła, ponieważ to jest szkoła dla psów.
Przepraszam, że wpadam w słowo, bo to jest tak, że jest szkoła szkoląca psy wojskowe, ale jest również bojowe, ale również zupełnie inna szkoła szkoląca psy policyjne, a jeszcze inna, która zajmuje się szkoleniem psów ratunkowych, więc to są różne uniwersytety.
Tak, można powiedzieć, że tych uniwersytetów psich jest całkiem sporo, ponieważ każda służba mundurowa ma taką swoją szkołę. Policja ma swoje miejsce, gdzie szkoli psy, Straż Graniczna, Służba Więzienna, Wojsko.
Straż Pożarna?
Tak, oczywiście różne grupy poszukiwawcze, też grupy cywilne mają takie miejsca, gdzie szkolą swoje psy.
A Służba Ochrony Kolei?
Tak, również ma takie miejsce, gdzie te psy podlegają szkoleniu. Czasami ta szkoła ma bardziej wygląd szkoły pod tym kątem, że są tam rzeczywiście sale, pomieszczenia. Czasem też muszą być szczególne uwarunkowania prawne spełnione, no bo jeśli uczymy psa szukania zapachu materiałów wybuchowych czy zapachu narkotyków, a takie zadania wykonują psy policyjne szkolone właśnie w Sułkowicach, to musimy w jakiś sposób legalnie taki zapach posiadać i te substancje również posiadać po to, żeby szkolić psy. Ale jeśli ktoś chce wyszkolić psa do tego, żeby znalazł mu zgubione kluczyki z samochodu, albo jakąś piłeczkę, albo żeby szukał zapachu tytoniu, to może takie szkolenie przeprowadzić samodzielnie, w zasadzie nawet w swoim ogrodzie. To też będzie jakiś rodzaj szkoły dla psów. Na przykład Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, czy Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe szkolą swoje psy w terenie. Mówią o tym, że ich szkoła dla psów to jest właśnie teren otwarty, to są właśnie te przestrzenie, gdzie następują zaginięcia ludzi i tam te psy szkolą. Wracając jednak do Sułkowic, to są tam też budynki, są sale, są krzesła, ale są też takie place treningowe dla psów, przede wszystkim związane z aktywnością fizyczną, bo ten pies musi być sprawny fizycznie, ponieważ nie wiadomo, w jakim terenie będzie szukał. Czy żeby tropić człowieka, będzie musiał przejść przez jakąś łąkę, przeskoczyć jakiś płot, jakiś rów, jakiś trudny teren bagienny, jakiś teren trudno dostępny, albo jakieś pomieszczenie. Dlatego muszą być tam też pomieszczenia, gdzie mogą być na przykład ukryte materiały wybuchowe, czy narkotyki, którymi ktoś nielegalnie handluje, więc takie różne obiekty treningowe się tam znajdują. Właśnie taka lekcja wygląda w ten sposób, że kojarzymy, pokazujemy psu, na jakim zapachu nam szczególnie zależy i że jeśli taki zapach dla nas znajdzie, to dostanie nagrodę. Oczywiście ten zapach nie może być od razu schowany w szufladzie, gdzie mamy kilka zapadni i ten zapach jest bardzo tutaj oddalony od psa, tylko najpierw te zadania muszą być łatwe, żeby pies zrozumiał, o co nam chodzi, żeby żeby wypracować sposób komunikacji, bo przewodnik rozmawia ze swoim psem. My tego nie widzimy, a już na pewno nie słyszymy, to taka komunikacja cały czas się odbywa i muszą też nauczyć się swoich reakcji. Tutaj mówi się o tym, że trzeba nauczyć się czytania swojego psa, bo warunki w działaniach prawdziwych mogą być inne niż na szkoleniu. Na przykład może być bardzo gorąco albo bardzo zimno. Co prawda przepisy to regulują, na przykład przepisy policyjne, kiedy pies ma tropić i jaka ma być wtedy temperatura. I jeśli jest poniżej jakiejś temperatury albo powyżej jakiejś temperatury, to przewodnik może odmówić udziału psa w takiej czynności. Ale znam przypadki, kiedy jednak działał. Na przykład pies o imieniu Killer, pies tropiący, szukał osoby zaginionej pomimo tego, że było bardzo zimno i znalazł tą osobę.
Na szczęście i uratował
dla tej
życie.
Osoby, tak, bo uratował jej życie. Może też być bardzo gorąco i ten pies będzie się troszkę inaczej zachowywał, bo zapach rozchodzi się wtedy inaczej. Pies może być zmęczony, to poszukiwanie może trwać wiele godzin, to może być tak, że wejdzie do pomieszczenia i od razu znajduje, a może to też trwać bardzo długo, więc musi tego psa obserwować w różnych warunkach. No i to szkolenie w Sułkowicach trwa kilka miesięcy, w zależności od tego, jaki to jest kurs. Tam są szkolone psy policyjne, osmologiczne, czyli do pracy w rozpoznawaniu zapachów w ramach laboratorium kryminalistycznego. Psy patrolowe, psy tropiące, psy bojowe, psy do wyszukiwania materiałów wybuchowych i psy do oznaczania zapachu narkotyków.
Sprawa zaginionego z Gorlic. Zaginiony mężczyzna zamieszkiwał okolice Gorlic. Do sprawy zadysponowała nas policja. Jedyna informacja, jaką uzyskaliśmy, to, że wyszedł z domu i nie wrócił. Do miejsca jego zamieszkania udaliśmy się wraz z policją. Do przeszukania wskazano tereny obok domu oraz miejsca w pobliskich lasach. Od domu w kierunkach miejsc wyznaczonych przez policję przechodziło się przez mostek na niewielkim cieku wodnym. Za każdym razem, kiedy pies przechodził tamtędy, zbiegał w kierunku wody, zbierał zapachy, piszczał, był bardzo pobudzony. Poinformowani o tym fakcie policjanci kategorycznie stwierdzili, iż ciek wodny i przyległy teren zaraz po zaginięciu były przez nich sprawdzane w asyście straży pożarnej i z psem poszukiwawczym o specjalności terenowej. Nie pozwolono nam na sprawdzenie tego miejsca. W wyznaczonych do poszukiwań terenach zaginionego nie odnaleziono. Przed odjazdem podszedł do nas szwagier zaginionego z pytaniem, co robić. Powiedział, że ma znajomych z OSP, którzy mu pomogą. Jedyne, co mogliśmy mu zasugerować, to sprawdzenie najbliższych 2 kilometrów rzekomo przeszukanego już fragmentu potoku. W drodze do domu poinformowano nas, iż ciało zostało odnalezione około 600 metrów od miejsca wskazanego przy rozpoczęciu poszukiwań. Psi nos się nie myli.
Wróćmy do Bandziora. Pies pani Karoliny z rzeszowskiego oddziału ma 2 wady, o których napisała pani z dużą szczerością. Upór i zadziorność. Jak to jest z podejmowaniem decyzji o ataku? Czy pies ma tutaj pole do samodzielnego działania? Musi, więc atakuje, czy atakuje, bo musi?
To mogą być bardzo różne sytuacje, ponieważ może się zdarzyć tak, że pies widzi, czy dostrzega jakieś niebezpieczeństwo dla swojego przewodnika. Też tak patrząc po ludzku powiedzielibyśmy, że może jakoś przewiduje, może analizuje, ale być może też po prostu potrafi właściwie zinterpretować emocje przewodnika, na przykład strach, na przykład niepokój albo tak zwane wrogie intencje drugiej strony. Są psy, które są szkolone do tego, żeby decyzje podejmować samodzielnie, ponieważ może się zdarzyć tak, że policjant czy żołnierz zostanie ranny i nie będzie w stanie wydać komendy psu i będzie to musiał zrobić ktoś inny, na przykład inny żołnierz z tej samej jednostki. A może być też tak, że pies będzie czekał na tą komendę i dopóki ona nie padnie od przewodnika, to nie zaatakuje. To są różne systemy szkolenia różnych psów i też różne działania w praktyce. Spotkałam się z tym, że przewodnicy opowiadali o tym, kiedy pies sam podjął decyzję. I to była dobra decyzja po to, żeby ich ratować, ale też sytuacje, kiedy powstrzymywał psa, do właściwego momentu i wydawał polecenie i dopiero wtedy pies tutaj mógł być użyty właśnie jako środek przymusu bezpośredniego.
Bandziora uczy dobrych manier Miłka. No cóż, w obecności dam pewnych rzeczy nie wypada robić. Miłka to jego miłość czy przelotna przyjaźń? A skoro o tym, to czy czas na romanse i macierzyństwo wśród psów mundurowych, służbowych? Aby być precyzyjnym, człowiek im na to pozwala? Natura?
Psy służbowe nie mają potomstwa, kiedy są na służbie. Te psy są szkolone po to, żeby wykonywać konkretne zadania, a nie po to, żeby być używane właśnie do hodowli. Czasami po wycofaniu z formacji mundurowej zdarza się, że taki pies może mieć potomstwo. To też zależy od formacji. Ze względu na to, że szkolenie psa jest drogie i czasochłonne, to różne są pomysły na to, jak najlepiej wykorzystać potencjał danego psa.
Mieszkanka dzielnicy N w K była widziana po raz ostatni w okolicach Świąt Bożego Narodzenia 2009 roku, kiedy wchodziła do starej dwupiętrowej kamienicy, w której mieszkała. Od tego momentu już nikt jej nie widział. Policja przeprowadziła szereg czynności zmierzających do ustalenia miejsca pobytu zaginionej, jednak bez rezultatu. Po przeprowadzonych rozmowach z mężem zaginionej, policjanci przyjęli nową hipotezę śledczą, zakładając, iż odpowiedzialnym za jej zaginięcie jest mąż. Latem 2010 roku prokurator wydał nakaz przeszukania mieszkania zaginionej, w którym do 2009 roku przebywała razem z mężem. Zostało również wydane postanowienie o powołaniu dwóch zespołów przewodnik-pies w charakterze biegłych w celu weryfikacji miejsc wskazanych pod kątem ujawnienia miejsca ukrycia zwłok zaginionej. Czynności poszukiwawcze zostały rozpoczęte 10 czerwca 2010 roku we wczesnych godzinach porannych. Po przybyciu na miejsce przewodnicy rozpoczęli etap rozpoznania. Szczegółowo zostali zaznajomieni z okolicznościami zaginięcia, przyjętymi hipotezami śledczymi oraz podejrzeniami odnośnie miejsca ukrycia zwłok zaginionej. Z uwagi na fakt, iż czynności na miejscu miały być prowadzone przez kilka ekip, dochodzeniowo-śledcza, techników kryminalistyki, laboratorium kryminalistyki, został opracowany szczegółowy plan określający kolejność czynności. Wyznaczono strefę poszukiwań obejmującą mieszkanie zaginionej, piwnicę i strych. Strefę podzielono na sektory odpowiadające kolejnym pomieszczeniom. Każdy z wyznaczonych sektorów był weryfikowany przez dwa zespoły przewodnik-pies. Temperatura na zewnątrz budynku wynosiła około 27 stopni Celsjusza. W mieszkaniu i piwnicy temperatura była znacznie niższa. Zdecydowanie najgorsze warunki termiczne panowały na poddaszu. W pomieszczeniach występowało bardzo duże zapylenie. Dla psów pracujących dolnym wiatrem było to dużym utrudnieniem. Około godziny 14 zakończono weryfikację w wyznaczonej strefie. Psy nie wskazały występowania zapachu zwłok ludzkich. Prowadzący czynności zwrócili się z prośbą do przewodników o przeszukanie najbliższej okolicy kamienicy. Z uwagi na duże zmęczenie psów i wysoką temperaturę, przewodnicy zasugerowali przełożenie czynności na wczesne godziny poranne dnia następnego, kiedy warunki pracy będą najlepsze. Zaproponowali jednak przeprowadzenie penetracji najbliższej okolicy kamienicy celem wyznaczenia strefy, zapoznania się z warunkami terenowymi, określenia miejsc niebezpiecznych. Po akceptacji przewodnik wraz z psem przystąpił do zaplanowanych czynności. Biorąc pod uwagę, że w najbliższej okolicy mogą się znajdować potłuczone butelki lub inne niebezpieczne przedmioty, przewodnik zdecydował, że pies będzie poruszał się na lince pod kątem prostym do kierunku wiatru bez wydania komendy szukaj. Po przejściu około 20 metrów pies gwałtownie wykonał zwrot w kierunku wiatru i doprowadził przewodnika w pobliskie zarośla, sygnalizując jednocześnie identyfikację zapachu zwłok ludzkich.
Psy w służbie więziennej. Na służbie w areszcie śledczym w Suwałkach jest Zawisza Czarny. Wsadza nos w listy, w książki. No nieładnie pani doktor czytać cudze listy, a jemu wolno. Dlaczego?
Czasami prawo na to pozwala. Tutaj oczywiście mówię to z uśmiechem, ponieważ ciężko powiedzieć, żeby czytał listy, natomiast zaznajamia się z zawartością i sprawdza, czy nie ma tam substancji, których nie wolno wnosić do aresztu śledczego czy do zakładu karnego. Chodzi oczywiście o substancje narkotyczne. Tutaj pomysłowość ludzi, którzy chcieliby wnieść substancje niedozwolone do zakładu karnego, jest bardzo duża.
Zapytam o tą pomysłowość, a jednak psi nos powiedział: o nie, mój drogi, nie ze mną takie numery.
Tak, jeśli tutaj pies stwierdza, że tam taki zapach podejrzany jest, no to oczywiście człowiek będzie to sprawdzał i najpewniej taki podejrzany pakunek nie trafi dalej. Też czasami ktoś chce wnieść coś, na przykład na widzenie do zakładu karnego. Oczywiście jeśli ktoś posiada przy sobie coś nielegalnego, to zwykle jest to ukryte, czyli nie widać. Jak człowiek patrzy, sprawdza, to nie widzi, bo ta skrytka może być nieoczywista i tutaj ta pomysłowość przestępcy też jest bardzo duża. Obawiam się tego pytania o te najlepsze skrytki, ponieważ nie chcę nikogo inspirować.
Dobrze, wycofuję się.
Nie chcemy tutaj na pewno nikogo inspirować, ani ułatwiać mu takiego zadania, ale też pies nie myśli naszymi kategoriami. Dla psa nie ma czegoś takiego jak skomplikowana skrytka. Tutaj mogę podać odwrotność tej sytuacji. Pamiętam takie działania, o których też opowiadał mi przewodnik psa do wyszukiwania zapachu narkotyków, kiedy narkotyki nie były schowane, leżały na stole, ale ludzie tak bardzo się skupili na tym, że one mają być gdzieś bardzo ciężko ukryte, że tego nie zauważyli. A pies oczywiście wskazał, że jest na stole, co najpierw było ignorowane przez przewodnika, no bo dla niego to było zbyt oczywiste. Tak, i właśnie dlatego to czytanie psa, patrzenie na to, co pies sygnalizuje, a nie myślenie moimi kategoriami, co jest dla mnie trudną skrytką.
Nawiasem mówiąc, ze strony przestępcy to było bardzo sprytne.
No było bardzo sprytne, ale
i tak.
Pies i tak sobie poradził.
No właśnie, Zawisza Czarny ma kolegę. Jak to się dzieje, że dzielą się pewnymi obowiązkami i funkcjami? No źle powiedziałem, oni się nie dzielą, oni się uzupełniają.
Ponieważ w służbie więziennej psy mają odrębne specjalności i są takie, które szukają zapachu narkotyków i są takie, które właśnie są specjalistami w patrolowaniu, w pilnowaniu porządku i w zapobieganiu takim sytuacjom, gdyby ktoś chciał bezprawnie jakieś miejsce opuścić, to miejsce, w którym ma przebywać. Więc są psy, które używają swojej siły, swojej szybkości, swojej sprawności i takie, które używają swojego nosa. No i właśnie dlatego tutaj Czapo i Zawisza.
Czyli Czapo jest ten brutal?
To jest ten, który ma właśnie używać swojej siły, jeśli to jest konieczne. Wcale nie musi tego robić.
Zabezpiecza konwoje, dozoruje więźniów. O jego sile świadczy to, że na przykład wyłamał pręty swojego kojca. Czapo kocha gryźć. Przewodnik pomyślał sobie tak: skoro tak kochasz, to ja zadowolę te twoje aspiracje. Co to jest kong?
Kong to jest taka zabawka dla psa. Te kongi czasami mają na opakowaniu napisane, że są niezniszczalne, że tutaj pies ich nie zgryzie. Widziałam wiele takich zgryzionych, rozgryzionych, że trudno było poznać w zasadzie, że to był kong. Są takie kongi, do których można dać dla psa nagrodę w postaci jedzenia, żeby on sobie obgryzając tego konga i realizując tutaj te swoje zamiłowania do gryzienia przy okazji zjadał smakołyka, ale może być też to jako po prostu zabawka.
Dziękuję pani doktor za rozmowę. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Kończymy ostatnią audycję poświęconą naszym wiernym towarzyszom, na których zawsze i jak okazało się wszędzie można liczyć. Węch, słuch, wzrok i sprawność psów jeszcze nie raz uratuje ludzkie życie. Pani doktor Joannie Stojer-Polańskiej dziękujemy za rozmowę, za przyjście do studia i za książki, które rozdamy naszym słuchaczom w tradycyjnym konkursie. Oto pytanie. Ozi, dzielny wyżeł pracujący we wrocławskiej policji, przejawia tylko jedną jedyną słabość. Kradnie pewną część garderoby swojego przewodnika i ukrywa ją w swoim legowisku. Co takiego zawsze pada łupem dzielnego psa policyjnego? Slipy, krawaty czy skarpetki przewodnika? Poprawne odpowiedzi prosimy przesyłać na adres konkurs@radio.rzeszow.pl, ale tylko dzisiaj i tylko do północy. Książki czekają. Powtórzę pytanie, bo dość skomplikowane. Ozi, dzielny wyżeł, pracujący we wrocławskiej policji, przejawia tylko jedną jedyną słabość. Kradnie pewną część garderoby swojego przewodnika i ukrywa ją w swoim legowisku. Co to takiego? Co pada łupem dzielnego psa policyjnego? Slipy przewodnika, krawaty czy skarpetki? Konkurs @radio.rzeszow.pl. Audycję zrealizował i okrasił pięknie dźwiękami Jacek Puchalski. Muzyka to kompozycje Jacka Chrobaka, czytał Krzysztof Gordon. Gościliśmy w studiu panią dr Joannę Stojer-Polańską, a program przygotował i prowadził Krystian Nechrebecki.
Polskie Radio Rzeszów.
Yes.